zawsze jestem troszkę rozdarty, bo z jednej strony bardzo się cieszę, jak widzę, ile jest dzieci, ale później jak te dzieci idą do sali obok, to troszkę tak pusto się robi, ale dobrze, będę mieć też dobry czas w sali obok. Zapraszam już Andrzeja do kazania. Jeśli ktoś tam z tyłu chciałby przyjść do przodu, tu z przodu jeszcze mamy miejsca, czujcie się wolno. Prosimy bardzo.
Chciałbym się dzisiaj z wami podzielić historią pewnego człowieka, który jest trochę opisany w Nowym Testamencie, ale jest w zasadzie krótka wzmianka na jego temat w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków i dotyczy to właśnie bohaterów wiary. Jest wymieniony wśród nich, choć sam jako tako aż takim bohaterem wielkim nie był. To znaczy dokonywał wielkich rzeczy, ale z drugiej strony jego życie no, nie do końca musi być dobrym przykładem do naśladowania dla nas. I możemy na jego podstawie wyciągnąć różne lekcje, które są i dzisiaj praktyczne. Jego historia jest opisana w Księdze Sędziów od 13 rozdziału do 16 włącznie, więc zachęcam, jeżeli ktoś ma Biblię, by otworzyć na Księdze Sędziów. Dzisiaj będzie troszkę więcej czytania. Będę mówił dzisiaj o postaci Samsona i postaram się całościowo dotknąć jego osoby, czyli zacznę od jego narodzenia. Jest to osoba, która miała... Jego narodzenie było zapowiedziane, cały jeden rozdział jest poświęcony Biblii na temat jego narodzenia i kwestie właśnie, w jakich okolicznościach się narodził, jak został zapowiedziany jego narodziny, jacy byli jego rodzice i co znaczy, pada tam takie sformułowanie, że imię Boga jest dziwne. Drugim punktem, na którym będę chciał się skupić, jest to aspekt chyba najbardziej rozbudowany tych rzeczy, które robił oraz z czego wynikały, jaki był ciąg tych zdarzeń. I trzecia rzecz, podobną zarazem do czwartej, jest opisanie stosunku Samsona do jego powołania, stosunku jego do grzechu, czy po prostu drobnych odstępstw, by się wydawało. I piąty punkt, właśnie dlaczego został umieszczony spośród bohaterów wiary, w czym się okazała jego wiara i to są punkty, które bym chciał poruszyć. Także 13 rozdział, zaczniemy od pierwszego wersetu, kwestia jego narodzin. I czytamy tak, a propos kontekstu, w którym zapowiedziane było jego przyjście. Werset pierwszy 13 rozdziału. Lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana. Pan więc wydał ich w ręce Filistyńczyków na 40 lat. Więc mamy jasną, określoną sytuację polityczną Izraela. Izrael jest wydany w ręce Filistynów, oni panują nad nim i utrzymują pokój, który będzie później widoczny jeszcze bardziej w tej historii, ale to Filistyńczycy nadają warunki, czy ustalają warunki, na których się ten pokój odbywa. I jest też ciekawe sformułowanie w tym pierwszym wersecie, czynili zło w oczach Pana Izraelici. Co to znaczy? No, znamy wiele przykładów różnego zła. W kontekst Księgi Sędziów dotyczy głównie zła w oczach Pana, dotyka to odstępstwa religijnego. To, że Izraelici zamiast oddawać cześć Bogu, oddawali cześć innym bogom i właśnie tego dotyczy to konkretne sformułowanie. I w kolejnych wersetach czytamy takie słowa. Gdy anioł pański zapowiada właśnie narodziny Samsona. Wersety od 2 do 5. A był pewien mąż w Soraa z rodziny Danitów imieniem Manoach. Żona jego była niepłodna, nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej, oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego. gdyż oto poczniesz i porodzisz syna. Brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazarejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistyńczyków. To jest bardzo ciekawe, bo w zasadzie fakt tego, że matka Samsona była bezpłodna, jest bardzo wyraźnie podkreślony. Była niepłodna i nie rodziła. Jest koncentracja na to, więc to też w czasach Starego Testamentu było pozbawieniem pewnego błogosławieństwa, więc dla niej było to wielką radością usłyszeć, że może mieć potomka, że będzie miała dziecko. Jest to odpowiedzią na możliwe wcześniej jakieś modlitwy wznoszone przed nim, przez ich małżeństwo, o czym konkretnie może nie czytamy, ale na pewno jest to dla niej wielką radością. I druga sprawa, niesamowita, w trakcie tego okresu zniewolenia czytamy o tym, że jej syn będzie kimś specjalnym, będzie kimś szczególnym. Będzie on wyswobadzał Izraela z rąk Filistynów. I w zasadzie o tym dowiaduje się tylko kobieta. Później, jak widzimy, widzieć będziemy w kolejnych wersetach, tego Manoach się nie dowiaduje ani od żony, ani od anioła. Nie ma o tym wspomniane bezpośrednio. Ale co jeszcze się dowiadujemy? Manoach dowiaduje się, że jego syn ma być Nazarejczykiem Bożym. Co to znaczy? Śluby Nazareatu były opisane w 4 Księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale. Na przykład też Jan Chrzciciel spełniał te śluby Nazareatu. Były 3 takie główne warunki tych ślubów Nazareatu, które trzeba było spełniać. Po pierwsze, nie korzystać z alkoholu, z wina, ani z winogron w żadnej postaci, ani suszone, ani wytłoczyny, i po prostu unikać tego. Druga kwestia to jest element... Drugim elementem, na którym było skoncentrowane... Wszystko jest? Obraz jest, tekst jest, to dobrze. I wy jesteście też, co prawda ciemno na chwilę było, nie widziałem was, ale widzę, dalej jesteście. W każdym razie drugi element, do którego powracam, który był zawarty w tych ślubach, był fakt taki, że na czas ich trwania nie można było ścinać włosów z głowy. I trzeci element, zakaz zbliżania się do zwłok. Te śluby były dobrowolne. W wypadku Samsona w zasadzie Bóg go poświęca tym ślubom jeszcze przed jego narodzinami. I to jest tak istotne, Samson ma być tak istotną osobą z tej perspektywy, że nawet jego matka już ma przestrzegać tych ślubów. Więc jest to postać wyjątkowa. I czytamy właśnie o jego matce, gdy anioł pański kieruje się do niej takie słowa: uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego. Więc to było właśnie powołanie nie tylko syna, ale i matki, a syn miał jeszcze dodatkowo powołanie takie, by wyswabadzać Izraelitów z ręki Filistynów. Kobieta, żona Manoacha, szczęśliwa, idzie do męża powiedzieć, co się stało, opowiada mu wszystko, wszystkie zasady, którymi ma się kierować. I Manoach też jest ciekawą postacią. Jak gdyby chciał na początku usłyszeć trochę więcej informacji, więc pada na kolana, modli się po to, by anioł pański jeszcze raz się objawił i powiedział właśnie to, jak ma żyć. Jakie ma być życie chłopca. No i jego modlitwa jest wysłuchana. Jest on osobą, która jest bogobojną. W momencie, gdy spotyka się również z aniołem paskim, wiemy, że możemy przeczytać w dalszym fragmencie, że posiłek, który chciał nim poczęstować anioła pańskiego, złożył na ofiarę całopalną. I w momencie, gdy anioł pański wraz z płomieniem poszedł do góry, udał się w górę, Manoach się przeraził. Padł na twarz i mówi, że umrzemy, bo widzieliśmy Boga. I Tutaj akurat kobieta, jego żona, okazuje się bardziej opanowana, bardziej trzeźwo myśląca. Mówi tak, że no, jakbyśmy mieli umrzeć, to byśmy już umarli. Poza tym by Pan nie przyjął całopalenia z naszych rąk. Więc taka jest mniej więcej sylwetka rodziców Samsona. I jednym z punktów, które też miałem poruszyć przy zapowiedzi jego narodzin, jest to, w jaki sposób Pan się przedstawia. Bo w 18 wersecie czytamy: Anioł Pański rzekł do niego, do Manoacha: czemu się pytasz o moje imię? Ono jest dziwne. Dziwne imię, dziwna odpowiedź. Może na pierwszy rzut oka wydawać się to dziwne. Z pomocą przychodzi Biblia w innych fragmentach, gdzie jest też to użyte sformułowanie. I na przykład możemy czytać o tym sformułowaniu w Psalmie 139, wersecie 6. To sformułowanie dziwne jest 2 lub 3 razy użyte w Starym Testamencie. I chodzi też między innymi o niesamowitość, wspaniałość, niepojęte, że coś jest cudowne. I psalmista tak opisuje Bożą mądrość. Tak czytamy: zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza, zbyt zniosła, bym ją pojął. Zbyt dziwna, gdybyśmy mieli użyć tego sformułowania użytego na imię. Więc ta jest perspektywa tego, kim, w jaki sposób Bóg się objawia, jak siebie przedstawia, i jest to też zapowiedzią tej historii, która ma się wydarzyć, że dla ludzi będzie ona nieprzewidywalna, dla rodziców Samsona może wydawać się dziwna, ale Bóg ma to pod kontrolą i w zasadzie przewiduje, jak to się potoczy. Przejdziemy teraz do kolejnych rozdziałów, do 14 i 15. Pozwolę je sobie przeczytać. Jest to w zasadzie środkowy fragment z życia Samsona. Pierwszy rozdział dotyczy jego narodzin. Ostatni rozdział dotyczy w zasadzie jego stopniowego upadku, który kończy się śmiercią. Więc przeczytam od 14 rozdziału do 15 wyłącznie. Pewnego razu poszedł Samson do Timny i zobaczył w Timnie kobietę, Filistynkę. Gdy przyszedł z powrotem, oznajmił swemu ojcu i matce: widziałem w Timnie kobietę, Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. Odpowiedzieli mu jego ojciec i matka: czy nie ma kobiety wśród dziewcząt twoich współplemieńców i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Lecz Samson odpowiedział swojemu ojcu: weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. A jego ojciec i matka nie wiedzieli, że to wyszło od Pana, gdy szukał on zaczepki z Filistynami. W tym czasie bowiem Filistyni władali nad Izraelem. Wstąpił więc Samson wraz z ojcem i matką swoją do Timny. A gdy doszli do winnic Timny, oto młody lew rycząc zabiegł mu drogę. Jego zaś ogarnął duch pański, to też rozdarł go na dwoje, jak się rozdziera koźlę. Choć nic nie miał w ręku, ale ojcu swemu i matce swojej nie powiedział, co zrobił. Potem wstąpił i rozmówił się z tą kobietą i ona wydała mu się najodpowiedniejsza. Gdy po pewnym czasie wrócił, aby ją pojąć za żonę, zboczył z drogi, aby obejrzeć padlinę lwa. A oto rój pszczół był w cielsku lwa oraz miód. Nabrawszy go nieco do swoich dłoni, poszedł dalej i idąc zjadł. A przyszedłszy do swojego ojca i do swojej matki, dał im także. I oni też jedli, lecz nie powiedział im, że z cielska lwa nabrał tego miodu. Potem wstąpił jego ojciec do tej kobiety, a Samson wyprawił tam ucztę weselną. Taki bowiem jest zwyczaj u młodzieńców. Ponieważ jednak bali się go, sprowadzili 30 towarzyszy, aby byli przy nim. Wtedy Samson rzekł do nich: zadam wam zagadkę. Jeśli mi ją rozwiążecie w ciągu 7 dni uczty weselnej i odgadniecie, dam wam 30 szat lnianych i 30 szat świątecznych. Lecz jeśli nie potraficie mi jej rozwiązać, to wy mi dacie 30 szat lnianych i 30 szat świątecznych. Oni rzekli do niego: Zadaj twoją zagadkę, a posłuchamy jej. Wtedy rzekł do nich. Z pożeracza wyszedł żer, a z mocnego wyszła słodycz. Nie potrafili rozwiązać zagadki przez 3 dni. 4. dnia rzekli do żony Samsona. Namów swego męża, niech nam powie, co znaczy ta zagadka. W przeciwnym razie spalimy ciebie i dom twojego ojca. Czy zaprosiliście nas tutaj, aby nas zrujnować? Płakała wtedy żona Samsona przed nim i mówiła. Ty mnie tylko nienawidzisz, a nie kochasz mnie. Zadałeś zagadkę moim rodakom, ale nie powiedziałeś, co ona znaczy. Odpowiedział jej, wszak ani ojcu, ani matce nie powiedziałem jej, a tobie miałbym powiedzieć. I płakała przed nim przez całe 7 dni, póki trwała uczta weselna. A 7. dnia powiedział jej, gdyż napierała na nim. Ona zaś odsłoniła znaczenie zagadki swoim rodakom. 7. dnia, jeszcze przed zachodem słońca, powiedzieli do niego mężowie tego miasta, co jest słodsze niż miód, a co jest mocniejsze niż lew. A on odpowiedział im, gdybyście nie orali moją jałówką, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. I ogarnął go duch pański, zszedł więc do Aszkelonu i zabił 30 mężów z jego mieszkańców, zabrał z nich, co mieli na sobie i dał szaty świąteczne tym, którzy rozwiązali zagadkę, po czym pełen gniewu poszedł do domu swego ojca. Żona Samsona zaś dostała się jego towarzyszowi, który mu drużbował. Po pewnym czasie, w okresie żniw pszenicznego, odwiedził Samson swoją żonę, wziąwszy z sobą koźlątko i rzekł, chcę pójść do mojej żony, do jej izby, lecz jej ojciec nie pozwolił mu tam wejść. Powiedział jeszcze jej ojciec, myślałem naprawdę, że ty ją znienawidziłeś, to też dałem ją twojemu drużbie, lecz czy jej młodsza siostra nie jest przystojniejsza od niej? Niech ona zostanie twoją zamiast tamtej. Wtedy rzekł Samson do nich, tym razem nie popełnię winy wobec Filistyńczyków, jeżeli uczynię im coś złego. I poszedł Samson, nałapał 300 lisów, potem wziął pochodnie, powiązał ich ogony i powkładał po jednej pochodni między ich 2 ogony, a gdy rozpalał te pochodnie, wypuścił te lisy na łany zbożowe Filistyńczyków ze zbożem, jeszcze na pniu i podpalił zarówno ich stogi, jak i zboże na pniu, jak i winnice i ogrody oliwne. I pytali Filistyńczycy, któż to uczynił? I odpowiedziano, Samson, zięć Tymnity. Za to, że w ten wziął jego żonę i oddał ją jego drużbie. Poszli więc Filistyńczycy i spalili ją i jej ojca w ogniu. Rzekł do nich Samson, jeżeli będziecie tak robić, to nie zaprzestanę wcześniej, aż się na was zemszczę. I urządził wśród nich rzeź okrutną, a potem poszedł i zamieszkał w pieczarze skalnej Etam. Wtedy nadciągnęli Filistyńczycy i rozłożyli się obozem w Judzie i rozparli się w Lehi. Mówili więc mężowie judzcy, dlaczego wystąpiliście przeciwko nam? A oni odpowiedzieli, wystąpiliśmy, aby pojmać i związać Samsona i zrobić mu tak, jak on nam zrobił. Zeszło wtedy 3000 mężów z Judy do pieczary skalnej Etam i rzekli do Samsona, czy nie wiedziałeś, że władają nad nami Filistyńczycy? Cóż nam to zrobiłeś? A on im odpowiedział, jak oni mnie zrobili, tak ja im zrobiłem. Rzekli do niego, zeszliśmy tutaj, aby cię pojmać, związać i wydać w ręce Filistyńczyków. A Samson rzekł do nich, przysięgnijcie mi, że wy sami nie targniecie się na mnie. A oni rzekli do niego, nie, my tylko cię zwiążemy i wydamy w ich ręce, ale cię nie zabijemy. Związali go więc 2 nowymi powrozami i wyprowadzili z pieczary skalnej. A gdy przyszedł do Lehi, Filistyńczycy z krzykiem wyszli na jego spotkanie. Wtedy ogarnął go duch pański i powrozy, które opasywały jego ramiona, stały się jakby zwiotrzały od ognia len. Jego pęta po prostu zsunęły się z jego rąk. Znalazł zaś świeżą szczękę oślą, wyciągnął po nią swoją rękę i wziąwszy ją, zabił nią 1000 mężów. Potem rzekł Samson: przez oślą szczękę kupa na kupie, oślą szczęką 1000 mężów zabiłem. A gdy przestał mówić, wypuścił z ręki szczękę i nazwał tę miejscowość Wzgórze Szczęki. Potem poczuł wielkie pragnienie i zawołał do Pana tymi słowy: Ty sprawiłeś przez rękę swego sługi to wielkie wybawienie, lecz ja teraz umrę z pragnienia i wpadnę w ręce nieobrzezanych. Wtedy Bóg rozszczepił wgłębienie skalne, które jest w Lehi, i wyszła z niego woda. Napił się więc i wróciła mu ochota i ożywił się. Dlatego nazwał je źródłem wołającego, które jest w Lehi do dnia dzisiejszego. I sądził Izraela w czasach Filistyńczyków przez 20 lat. Taka jest jego historia, aż do momentu początku jego upadku w 16 rozdziale. I przybliżyłem ją po to, to był długi tekst, żeby zobaczyć ten ciąg zdarzeń, jak się to potoczyło i zobaczyć przyczynę, jak to się zadziało. I w zasadzie dobrze to widać, jak się dochodzi od tego, od tyłu i do samego początku. I na przykład źródło wołającego otrzymało swoją nazwę, ponieważ Samsona ocuciły wody Lehi. Przejdę tak po wydarzeniach aż do samego początku, to będzie taki ciekawy wniosek później. Do Samsona dotarły wody Lehi, ponieważ Bóg otworzył wgłębienie skalne i popłynęła z niego woda. Bóg otworzył wgłębienie skalne, ponieważ Samson wołał do niego. Wołał, bo był spragniony. Był spragniony, ponieważ był wycieńczony przez zabicie 1000 Filistyńczyków. Samson stawiał opór, ponieważ Filistyńczycy przyszli go przejąć. Filistyńczycy chcieli go przejąć, ponieważ plemię Judy go związało. Juda związała Samsona dla Filistyńczyków, ponieważ poszukiwał schronienia przed Filistyńczykami na terenie Judy. Idąc dalej, Samson szukał schronienia w Judzie, ponieważ Filistyńczycy go ścigali. Oni go ścigali, ponieważ straszliwie pozabijał wielu z ich ludzi. Samson dokonał masakry na Filistyńczykach, ponieważ spalili jego żonę oraz jego teścia. Filistyńczycy tego dokonali, ponieważ Samson spalił wcześniej ich zbiory. Samson spalił plony Filistyńczyków, ponieważ jego żona została przekazana przez jego teścia komuś innemu. Została ona przekazana komuś innemu, ponieważ Samson wrócił do domu swojego ojca. Samson wrócił do ojca, ponieważ mieszkańcy Aszkelonu mogli go ścigać. Mogli go ścigać, ponieważ tam zabił 30 spośród nich. Dokonał tego, ponieważ Filistyńczycy rozwiązali jego zagadkę. Oni odgadli jego zagadkę, ponieważ orali jego jałówką, co znaczy, że właśnie posłużyli się do odgadnięcia tej zagadki jego żoną. I ona, ta kobieta, była jego żoną, ponieważ jej pragnął. A Samson pragnął tę kobietę z tym, ponieważ to wyszło od Pana, gdyż szukał on zaczepki z Filistynami. I cały wielki ciąg zdarzeń możemy widzieć, że Bóg w zasadzie jako osoba, która chciała, by naród Izraela był też oddzielony od innych narodów, by był światłością, ponieważ w momencie, gdy mieszał się, też cześć mu oddawana nie była tą właściwą czcią, ponieważ tak jak na początku czytaliśmy, poprzez to przemieszanie oni zaczynali oddawać cześć innym bogom i dlatego zależało Bogu na oddzieleniu. I w zasadzie Bóg zainicjował poprzez jedną małą rzecz, w zasadzie to, że Samson poszedł i zaczął robić, chociaż wydawałoby się to, że z gniewu Samsona, z zawiści, z zemsty, ale tak naprawdę realizował ten Boży plan, by oddzielić te dwa narody, by przywrócić Izraelowi wolność. I w sposób, który to robił, może nie jest najlepszy do naśladowania, ale właśnie też możemy nauczyć się z tego, kim był Samson i zaobserwować pewne jego cechy charakteru. I po pierwsze, obserwując Samsona, widzimy to, że był osobą, która nie przejmowała się zwyczajami. Nie przejmowała się zwyczajami, to był czas, kiedy to rodzice kojarzyli małżeństwa, a tymczasem to on podchodzi do rodziców i mówi, zróbcie tak i tak. Ta kobieta mi się spodobała. Nie kieruje się kulturą w tamtym czasie. Kieruje się raczej on impulsami niż zdrowym, trzeźwym myśleniem. Później też widzimy stosunek do jego powołania, które miał, by być oddzielonym, by być czystym, i nie szanuje go zupełnie tego, że jest Nazarejczykiem, ponieważ już w tym 14 rozdziale, w 15 rozdziale widzimy, przepraszam, w 14 widzimy to, że po tym jak pokonał lwa, co zrobił? Przyszedł z powrotem zobaczyć palinę, był zaciekawiony, znalazł miód. Po pierwsze, śluby zakazywały mu podchodzić do zwłok i poza tym miał nie jeść nieczystych rzeczy. Miód był z padliny nieczystą rzeczą i to też gdzieś pokazuje taki stosunek jego do drobnych rzeczy, które były słodkie. Nie widział konsekwencji i w zasadzie przynosił te rzeczy swoim rodzicom i nawet nie mówił ich pochodzenia, jakie były. Pewnie był świadom tego, że rodzice by troszkę zareagowali, pewnie by nie przyjęli tego miodu z racji tego, że był nieczysty. A też czasami małe, drobne rzeczy, które są słodkie, potrafią skusić po to, by w jakiś sposób wychodzić poza swoje powołanie. I to widzimy na jego przykładzie bardzo wyraźnie. Rzeczy, które nie niosą jeszcze ze sobą konsekwencji wielkiej, ale są początkiem pewnego myślenia, że skoro to mi nie zaszkodziło, to dalsze rzeczy też mi prawdopodobnie nie zaszkodzą. I później widzimy też to, że daje się omamić kobietom, co ostatecznie doprowadza go do upadku. Rozdział 16 dotyczy właśnie jego upadku, to w jaki sposób stracił kontrolę nad sytuacją, pomimo tego, że wydawało mu się, że jest wciąż mocny. I widzimy, że na początku był powołany do tego, by wyzwalać Izraela spod Filistyńczyków, a tak naprawdę sam dał się omamić Dalili, Filistyńczyce, i to było źródłem jego upadku później. Wyjawił swoją tajemnicę, możliwie, że pokładał nadzieję w swojej mocy. 3 razy udało w zasadzie mu się ją oszukać, powiedzieć nieprawdę. Ona na różne sposoby go próbowała pokonać. Została opłacona po to, żeby go właśnie wykryć jego sekret. I ostatecznie to się dzieje. Historia Samsona jest smutną historią. Osoby, której była w zasadzie zapowiedziana, było zapowiedziane jego przyjście, wspaniałym powołaniem, sam anioł pański zapowiedział jego przyjście, a kończy zupełnie inaczej, poprzez stopniowo wpierw małe odstępstwa, aż do momentu, kiedy traci siłę, kiedy jest ogolony z włosów i całkowicie już są te śluby naziratu połamane. Zostaje oślepiony i wtrącony do więzienia, gdzie ma obracać żarna, i w momencie, kiedy Filistyńczycy cieszą się tym zwycięstwem i oddają cześć ich bóstwu Dagonowi, wzywają Samsona, który miał być właśnie tym wcześniej wspomnianym mężem Bożym, i mówi, niech nas zabawia. W zasadzie jego sytuacja stał się klaunem dla nich. I to były stopniowe kroki, aż właśnie stał się tą osobą. Jest to smutne, ale przecież też został wymieniony w 11 rozdziale listów do Hebrajczyków pośród bohaterów wiary. Na czym polegała jego wiara? Co się stało? Myślę, że właśnie sednem jest to, by przyjrzeć się w 16 rozdziale jego modlitwie. W 28 wersecie czytamy takie słowa. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy. Już gdy był wezwany właśnie do domu, gdzie ucztowali Filistyńczycy i bawili się, został tam wezwany, stoi między filarami i woła tak. Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz. Boże, abym mógł się zemścić na Filistyńczykach, choćby za jedno z dwojga moich oczu. I sama modlitwa Samsona może się wydawać na pierwszy rzut oka dość trochę negatywnie nacechowana. Kierował się chęcią zemsty, ale była ona szczera. Nie ukrywał tego, jaki jest przed Bogiem, i Bóg wysłuchał go i z niemocy podniósł się znowu w moc Samson. I jest obrazem dla nas tego, że niezależnie jak nisko byśmy mogli upaść, czyniąc stopniowe kroki aż do całkowitego naszego upadku, to w momencie, kiedy szczerze zawołamy do Boga, Bóg jest w stanie nas wysłuchać i przywrócić nam moc, która była dla nas. Więc pozwólcie, że podsumuję pięcioma punktami krótkimi. Po pierwsze, Bóg wie, co robi w kontekście historii. Przez małe rzeczy jest w stanie zainicjować działanie. Po drugie, Bóg poprzez wybór Samsona jeszcze przed jego narodzinami postanowił o tym, kim ma być, wyznaczył mu cel. Jeżeli się zastanawiamy, jaki jest nasz cel, to najlepiej się pytać naszego Stwórcy, do czego zostaliśmy powołani. Jeżeli popadamy w grzech, prędzej czy później poniesiemy tego konsekwencje. Na początku, tak jak z miodem, może nie były widoczne, jasne konsekwencje, ale zaczął się proces stopniowego odchodzenia od ślubu, w którym powinien wytrwać wierności, od tego powołania. I to się łączy też z czwartym punktem, jak traktujemy to, do czego zostaliśmy powołani. Jako osoby wierzące, jako osoby nowonarodzone w Chrystusie, do czego jesteśmy powołani? Do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Czy jest to przed naszymi oczyma? I piąty punkt, ostatni, którym też zakończę, jest to, że właśnie modlitwa szczera potrafi właśnie podnieść z niemocy w moc. I Bóg jest w stanie zareagować na nasze szczere wołanie i zmienić naszą sytuację. Więc na tym bym zakończył. Zachęcam, byśmy powstali, ja krótko się pomodlę. Panie Boże, tak dziękuję Ci za historię Samsona i choć jest tam wiele scen, których może właśnie trudno pojąć Twoje działanie w tamtym czasie, to dziękuję Ci, Panie, za to, jaki przykład zostawiłeś w Samsonie. Dziękuję Ci za to, że jest on osobą, na której możemy się wzorować w powrocie do Ciebie. Panie, dziękuję Ci, że dla każdego z nas coś masz, że każdego z nas powołałeś do konkretnego działania, do życia z Tobą. Panie, tak wspomagaj nas, byśmy pamiętali o tym, byśmy byli w tym wierni i byś nasz wzrok był skierowany na Tobie. Amen.